gotowym umrzeć. Czegoż chcecie więcej? Kiedy 30 października rano koło 9 wstąpił Pomian na trzeci peron dworca kolei południowej, zastał tam już oczekującego go Szantyra. Czas był najwyższy. Pociąg odchodził za 10 minut. Wcisnął mu w rękę bilet jazdy. Wsadził do wygodnego przedziału i poklepując zachęcająco po ramieniu rzekł: jedzie pan na Węgry do Budapesztu, prosto, bez przesiadania, pańskie papiery i paszport w porządku. Proszę, oto są. I podał mu małą, ceratową teczkę. Znajdzie pan tam także pieniądze potrzebne na początek. Szantyr uczynił gest wzbraniania się. Mam przecież swą pensję. Nic nie szkodzi. Zresztą ja spowodowałem ten wyjazd i ja muszę ponosić konsekwencje. W Peszcie wyjdzie po pana do pociągu mój kuzyn, który tam stale mieszka z rodziną. Dobrzy, zacni ludzie zajmą się panem jak krewnym, a zatem do widzenia. Uścisnął mu rękę i zbiegł po stopniach wagonu. Pociąg ruszył. Pomian opuścił dworzec i w zamyśleniu poszedł szeroką, w dwa rzędy lip ujętą ulicą kolejową. Tak tedy wszystko skończyło się. Myślał, mijając powoli zabudowania dworca towarowego. Oto epilog. Jakżeż odmienny od tego, jaki przypuszczałem jeszcze pół roku temu, a zatem właściwym sprawcą zamachu jestem ja? Nikt inny, tylko ja? Szantyr rozwiał aureolę tajemniczości, która dotychczas otaczała zgon ministra. Prysła jak bańka legenda o interwencji sił wyższych. I dziś stoję samotny ze swym straszliwym czynem. Nikt się nim ze mną nie chce podzielić. Nikt. Nikt. Odpowiadam za wszystko ja sam. Co za ruina. Zatrzymał się i usiadł na jednej z ławek. Z mgławicy ubiegłych dni wyłonił się ponury cień ręki kapłańskiej wzniesionej do błogosławieństwa. Ten cień miał kontury kozła, Bafometa. Umbra benedicentis, maledictus adumbratur. Przypomniały się słowa ilustrujące diaboliczną projekcję. Oto symbol mojej działalności na tej biednej ziemi. Oto odwrotna strona moich szczytnych poczynań. Oto rewers mojej ideologii. Symboliczny sprawdzian jej etycznej wartości. Kto wie, może Pradera miał słuszność. Może to ja uległem okropnej pomyłce. Może życie musi już być takie, może ono zawsze będzie tylko wielkim kompromisem. Może duch, przyoblekając ciało, zawsze będzie musiał z niejednego zrezygnować. On, Pradera, wielki ziemski minister, był tego życia najdorodniejszym wyrazem, a ja go zniszczyłem. Kto zaręczy? Czy nie popełniłem zbrodni przeciwko życiu? Życie, życie, czarowne i pełne pomęt, jak młoda, urodziwa kobieta i jak ona pełne grzechu. Gdzie tu prawda? Którędy droga? Jak okiem sięgnąć manowce, wertepy? Nigdzie punktu oparcia, nigdzie drogowskazu. Myśl obłąkana tuła się po bezdrożach bez wyjścia. Pozostaje etyka, moralność, etyka normatywna, etyka regulatorka stosunków społecznych, sumienie. On miał sumienie. Dlatego wysłał stąd Szantyra i przywłaszczył sobie dowody jego zbrodni, by świadczyły przeciw niemu, przeciw Pomianowi. Należało uwolnić ze szponów władz tego dekarza, tego biedaka, na którego z kolei padły w ostatnich czasach ich podejrzenia. Podobno naprawiał w owej fatalnej godzinie dach pałacyku przy ulicy Jasnej i słyszał krzyk mordowanego. Słyszał, lecz nie zgłaszał się do zeznań przed sędzią śledczym z obawy, by go nie posądzono o zbrodnię. Biedny głupiec. Aż miesiąc temu doniósł ktoś, że go widziano w owej chwili na dachu. Gotowi go skazać. Lecz nic z tego. On im wskaże rzeczywistego mordercę. Wyda się dobrowolnie w ich sprawiedliwe ręce. Uwierzą mu. Muszą uwierzyć. Ma na to dowody? Spojrzał na mały swój pakunek starannie związany szpagatem i uśmiechnął się. Oto corpus delicti. Oto mój finał i mój los. Opuścił ławkę, przeszedł przez kasztelańską i wstąpił do sklepu z kwiatami. Tu wybrał parę chryzantem i kilka herbacianych róż. Jej ulubione kwiaty. Ta mocna, demoniczna kobieta kochała się w subtelnych barwach i woniach. Wskoczył do przejeżdżającego tramwaju i niebawem znalazł się w bramie cmentarza głównego. Nad miejscem wiecznego spoczynku unosiła się jeszcze poranna mgła. Przejrzyste jej żgła okręcały się dookoła trzonów stel grobowych woalami smutku i żałoby. Inne, niby wyciągnięte wstęgi, snuły się wzdłuż cmentarnych alej ciche, samotne tułacze. Było pusto. Nikt o tej wczesnej godzinie nie odwiedzał zmarłych. Pomian skręcił w uliczkę drugą na prawo i zatrzymał się przed jej grobem. Wyglądał pięknie. Geniusz śmierci, pochylony w zamyśleniu nad mogiłą, miał słodycz smutku niewysłowioną. Tulipany w doniczkach przyniesione przez kochanka tydzień temu dotychczas nie powiędły. Ich śnieżne, zadumane kielichy chwiały się łagodnie w porannym wietrze. Pomian usunął zeschłe wieńce i zastąpił je świeżymi kwiatami. Potem usiadł na ławce wkopanej w ziemię po lewej stronie grobu. Wydobył z portfelu podobiznę Amelii i długo wpatrywał się w nią z bolesnym zachwytem. Nagle usłyszał szelest kroków, podniósł głowę i zobaczył nadchodzącą z głębi alei smukłą, czarną postać duchownego. Rysy księdza poważne, a łagodne, wydały się znajome. Te oczy słodkie, błękitne, przesłonięte nalotem mistycznej zadumy, nie były mu obce. Ksiądz Alois, szepnął, chowając fotografię ukochanej i powstając z ławki. W tym miejscu i o tej godzinie? Dziwne spotkanie. I zbliżył się ku niemu, składając ukłon pełen szacunku. Ksiądz odpowiedział nań, trochę zdziwiony. Wybaczy ksiądz doktor, że go zatrzymuje, lecz szczególny zbieg okoliczności, który sprowadził nas obu na to miejsce w tej chwili, jest dla mnie wskazówką, że tak mi postąpić należy. Nieprawdaż mam zaszczyt rozmawiać z księdzem kanonikiem Alojzem Korytowskim. Na ustach kapłana pojawił się łagodny uśmiech. Zaszła jakaś pomyłka, odpowiedział patrząc z zainteresowaniem w nerwową twarz pomiana. Pan wziął mnie zapewne za kogo innego, nazwisko moje Jan Sowiński. A jednak jestem przekonany, że się nie mylę co do osoby. Jestem Pomian, z zawodu literat. Czy rzeczywiście nazwisko moje jest księdzu kanonikowi zupełnie obce? Nazwisko? Nie. Jest znane w świecie ludzi inteligentnych, lecz osoby dotychczas nie miałem sposobności poznać. Miło mi bardzo, że dziwny, istotnie przypadek pozwolił mi zawrzeć z szanownym panem osobistą znajomość. I uścisnął mu serdecznie rękę. Jakiś czas szli w milczeniu pomiędzy grobami. Czasem Liść zeschły zaszeleścił im pod nogami, czasem muszka jesienna zabrzęczała w przelocie. — Przepraszam za ciekawość — odezwał się w pewnej chwili Pomian. — Lecz pytanie moje związane jest z rzekomą pomyłką co do tożsamości księdza kanonika. — Czy ksiądz prałat Dezydery Prawiński jest jego przyjacielem? Ksiądz Sowiński podniósł lekko brwi. Nie znam go osobiście. To szczególne. A jednak przysiągłbym, że obu księży dobrodziejów gdzieś razem spotkałem. W takim razie towarzyszem księdza prałata musiał być ktoś inny, bardzo do mnie podobny. Ksiądz kanonik jest dla mnie wcieloną antytezą księdza Prawińskiego, zauważył wymijająco Pomian. Może właśnie dlatego widziałem go u jego boku. Zdaje mi się, że kwestia identyczności nazwiska tutaj obojętna. Imię Alojzego mogło być tylko dla mnie symbolem. Ksiądz słuchał ze skupioną uwagą. W pewnym momencie podniósł głowę i popatrzył mu głęboko w oczy. Może ma pan słuszność. Może w jakim widzeniu sennym prawem kontrastu wynurzyły się panu obok siebie nasze dwie postacie? Pomian zaprzeczył ruchem głowy. Było to coś silniejszego niż senne marzenie. To było przeżycie. Gdzie i kiedy? Nie wiem dokładnie. Nie bardzo dawno było to w stanie dla mnie wyjątkowym. Czy w ciągu ostatnich 2 lat nie przytrafiło się księdzu kanonikowi nic nadzwyczajnego? Jakieś zdarzenie, jakiś sen niezwykły, wyjątkowy. Ksiądz Sowiński zamyślił się. Rzekł po chwili. Rzeczywiście wśród snów moich, które mam zwyczaj spisywać, zwrócił moją uwagę jeden, dość dziwny. Śniło mi się, może 1,5 roku temu, że brałem udział w jakiejś ponurej procesji. Pamiętam tłum wielki ludzi gdzieś poza miastem na polach i olbrzymi czarny, dębowy krzyż na barkach pokutników. Pomian chwycił go nerwowo za rękę. Tak, tak, tę samą procesję widziałem i ja wtedy. I tych samych śmiertelnie smutnych ludzi, uginających się pod brzemieniem krzyża. A dalej? Czy żadnych dalszych szczegółów ksiądz sobie nie przypomina? Pytał gorączkowo, wpierając się spojrzeniem w twarz duchownego. Nie. Nic więcej nie pamiętam. Gdy obudziłem się, miałem oczy łez pełne i czułem w powietrzu zapach zgaszonych świec. Tak, to było wtedy. Ten moment przeżyliśmy wspólnie, tylko ksiądz we śnie, ja w jakimś innym, wyjątkowym stanie. Zawarliśmy znajomość na błoniach zaświatów. Ksiądz Sowiński położył mu łagodnie rękę na ramieniu. Tajemnicze są i niezbadane drogi dusz, rzekł cicho, zapatrzony w perspektywy cmentarne. W tym, co pan pisze, znalazłem dużo, dużo prawdy. Niektóre z pańskich poglądów, aczkolwiek wypowiedziane w formie, której nie pochwalam, odpowiadają mi w zupełności. Czytając pańskie utwory, miałem niejednokrotnie wrażenie, że królestwo ducha znalazło w panu jednego ze swych najdzielniejszych bojowników. A jednak, rzekł Pomian, zatrzymując się nagle na ścieżce, a jednak, księże, ja zabiłem człowieka. I opuścił głowę pod ciężarem wyznania. W pojedynku? Usłyszał po chwili pytanie księdza. Nie, skrytobójczą myślą. Nasłałem nań człowieka drugiego. I zachwiał się pod ciosem samooskarżenia. Ksiądz ujął go silnie pod ramię. Synu mój, mówił cicho, kojąco. Wina twoja wielka przed Bogiem, lecz i żal wielki, serdeczny. Co możesz powiedzieć na swoją obronę? Człowiekiem, który zginął z mojej przyczyny, był minister Pradera. Ksiądz puścił jego ramię i mimowoli cofnął się o parę kroków. Po chwili zwiesił ponuro głowę. Rozumiem, szepnął. Teraz rozumiem wszystko. Byliście jak ogień i woda. Uczyniłem krok fałszywy. Tak. Uciekając się do jego metod prowadzenia walki, zstąpiłeś mimowoli do jego poziomu. Straciłem przytomność, przyznał Pomian i skłaniając pokornie głowę, ukląkł na ścieżce. Za chwilę, rzekł głęboko wzruszony, pójdę wyznać swą winę. Pragnę ekspiacji. Ojcze, czy możesz mi w imię Boga jako kapłan odpuścić ten mój grzech największy? Ksiądz położył mu dłonie na głowie i przez chwilę cicho modlił się. Potem podniósł w górę rękę i kreśląc nad nim znak krzyża, rzekł głośno: Ego te absolvo. Odejdź w pokoju. Gdy po chwili Pomian podniósł głowę, księdza Sowińskiego już przy nim nie było. Dojrzewało południe. Październikowe słońce, zakreśliwszy słaby łuk na niebie, przeważało się ku zachodnim jego rubieżom. Nad miastem unosiła się miedziana omrocz kurzu i dymów. Zanurzone w niej niby w ciężkim, roztopionym złocie wieżyce kościołów, banie cerkwi i cylindry kominów rysowały się na turkusowym tle nieba w konturach zatartych, zgaszonych, napółwizyjnych. Po skwerach wzdłuż alei parkowych, po ogrodach strząsał wiatr jesienny ostatnie liście, odsłaniając kośćce drzew, czarne, sztywne i sieroce. I szły od tych drzew na miasto żałość i melancholia. W atmosferze drzemało coś niby ważkie, przebolesne zamyślenie. Po ulicach tułał się smutek. Przechodzień bezimienny, snuły zdany na łaskę wichrowego losu wiotkie przędze babiego lata, chwiały w sieci przeplotów druty kolei elektrycznej. Na gładkich, lśniących taflami białego marmuru stopniach terasy u wejścia do gmachu sprawiedliwości zaczerniała postać Pomiana. Szedł szybkim, nerwowym krokiem. W pewnej chwili drgnął, przystanął i zaczął nasłuchiwać. Wybijały 12 w południe miejskie zegary. Zaczął ratuszowy, podjął arię farny, potem zagrał mariacki, po nim inne, po kolei. Ostatni, niby dalekie westchnienie ulgi, rozbrzmiał głos dzwonów na dębinowej kępie. Dzwony bugaju. Przemknęła dziwna myśl i strzezła zgaszona przez bezpośredniość chwili. Pożegnał spojrzeniem zalane przez słoneczną roztocz miasto i wszedł do wnętrza sądowego gmachu. Pan sędzia śledczy Góralski przyjmuje? Zapytał podchodząc do lordzi woźnego. Proszę. Właśnie skończył przesłuchanie. Tędy przez te oszklone drzwi w parterze drugie biuro na prawo. Dziękuję. Pomian zapuścił się w długi, mroczny korytarz. Pisałem w czasie od 31 października 1923 roku do 9 sierpnia 1924.